Ekscelencje, magnificencjo, drogi senacie, drodzy profesorowie, studenci tej uczelni, zaproszeni goście, staję tu trochę z bojaźnią, z drżeniem, ale również z pokorą, że Pan Bóg poprowadzi mój umysł, moje serce i również wasze umysły, wasze serca, abym powiedział to, co Duch Święty zechce, abym powiedział. Kiedy ksiądz rektor zaproponował mi wygłoszenie tego referatu, zgodziłem się dosyć ochoczo, ale i być może pochopnie. Mówi, temat wybierz sobie sam. Więc po jakimś czasie zapytał, no to jaki temat? No i podałem ten temat, Jezusowy ideał życia rodzinnego na przykładzie Ewangelii według świętego Marka. I był to w zasadzie jedyny temat, o którym myślałem i zastanawiałem się, dlaczego taki temat i w zasadzie do dziś rana nie rozumiałem, dlaczego taki temat, chociaż wielokrotnie sobie te sprawy odświeżałem i dziś rano, kiedy jeszcze raz patrzyłem na tę prezentację, na te notatki, uświadomiłem sobie to, że główna idea, którą chcę przekazać tutaj, to, że wasza społeczność akademicka jest po prostu rodziną, że chodzi o to, aby spojrzeć na siebie, na swoją tożsamość w perspektywie tego, jak Jezus rewolucjonizuje rodzinę świata śródziemnomorskiego i jakie ideały podaje po to, aby pokazać, jak On wyobraża sobie i jakiej rodziny chce mieć tutaj na ziemi. Więc jest to wykład teoretyczny, akademicki. Chcę, żeby taki był, ale jednocześnie chcę, żeby zawierał w sobie poziom duchowy, może przede wszystkim duchowy. Chciałbym ten mój temat zrealizować na 5 etapach. Na początku chciałbym pokazać statystycznie, jak wygląda tematyka życia rodzinnego w Ewangelii według świętego Marka i to uzasadnia w ogóle tego typu badania, które kiedyś przeprowadziłem. Drugi punkt to będzie przedstawienie Jezusa i jego relacji rodzinnych na podstawie dwóch krótkich tekstów z 3 i 6 rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Trzecia rzecz to będzie przedstawienie też bardzo skrótowo śródziemnomorskiego, starożytnego modelu życia rodzinnego, to znaczy podstawowych wartości i sposobów życia. Czwarty etap to będzie ukazanie sposobów transformacji koncepcji rodziny przez Jezusa, jak to przedstawia Marek Ewangelista, a później wejdę jeszcze w 4 ścieżki, szczegóły, które konkretnie pokazują, jak ta transformacja, to odwrócenie porządku ma się dokonywać. Więc statystyka występowania słownictwa i tej tematyki rodziny w Ewangelii świętego Marka jest uderzająca, kiedy porównamy ją z innymi Ewangeliami kanonicznymi. Mianowicie wiemy, 16 rozdziałów, to jest najkrótsza, najmniejsza z 4 Ewangelii i aż 17 razy występuje słowo Ojciec. Odwołuje się tutaj do greckich pojęć, to ich statystykę podaje, ale żeby już nie przedłużać, to od razu na język polski. To samo matka, aż 17 razy, syn 32 razy, brat 20, córka 9, kobieta, żona ginie 8 razy, mąż tylko 1 raz, co ciekawe, dziecko 18 razy, sługa, niewolnik 9 razy. Domostwo, dom, oikos 23 razy. Dom rodzinny, oikia 8 razy. Jest w niektórych tekstach ogromne nagromadzenie tego typu słownictwa. Przytoczę jeden taki tekst z 10 rozdziału. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymać 100-kroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Uderza mnie to w tym tekście, poza tą kondensacją, że kiedy jest mowa o tym stokrotnym otrzymaniu w świecie przyszłym, to brakuje w tym zestawie ojca, który jest po pierwszej stronie. Ciekawe. Temat też do przebadania, bardzo ważny. Kiedy czytamy Ewangelię według świętego Marka, to widać, że ten model rodziny, który tam funkcjonuje, to jest model rodziny wiejskiej, wspólnoty socjoekonomicznej. Jest dużo o rolnictwie, o polach, o trosce rodzicielskiej, o czynnościach, sianiu, żniwowaniu i tak dalej, i tak dalej. Jaka była relacja rodziny z Jezusem, jego własnej rodziny, tej rodziny fizycznej? Tutaj ewangelista Marek pokazuje bardzo mocno konflikt, jaki Jezus miał ze swoją rodziną. To nie jest takie ładne i trudne być może do zaakceptowania. Spójrzmy na dwa teksty. Mówię dwa, dlatego że te, które widzimy z trzeciego rozdziału, to jest w zasadzie jedna perykopa, tylko przerwana taką wstawką. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów, elegon garchot i exeste. I to... Ten czasownik grecki, elegon, imperfectum, jest tłumaczony tak dosyć eufemistycznie w naszych przekładach elegon, to znaczy mówiono, tak, mówiono. Ale jeżeli w kontekście uprzednim mamy mowę o bliskich Jezusa, tych z jego wioski, to znaczy, że oni tak uważali, że oni, można to przetłumaczyć, mówili bowiem, oni mówili. To znaczy, ci, którzy byli najbliższą rodziną Jezusa, widzieli w nim pewną niepoprawność, widzieli, że z nim jest coś po prostu nie tak. I dalsza część perykopy, te wersety 31-35, których część tutaj zacytuję, no, pokazuje dalej, na czym ten konflikt polegał. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go powstrzymać, przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto w pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Do tego tekstu jeszcze wrócę. Nie chcę go teraz egzegetycznie rozwijać, ale mówię o tym tekście, mówiąc o tym konflikcie, że Jezus no, dystansuje się, mówiąc delikatnie, od swojej rodziny i pokazuje, że jego rodziną, prawdziwą rodziną, nie jest ta rodzina z krwi i kości, ale właśnie ci, którzy są wewnątrz tej zamkniętej przestrzeni domu, jego słuchacze, a konkretnie ci, którzy pełnią wolę Bożą i tą wolę zachowują w swoim życiu. Jeszcze początek rozdziału 6. Tutaj również mamy pokazany ten konflikt Jezusa z rodziną i niezrozumienie tak naprawdę tożsamości Jezusa na tym jeszcze etapie przez jego najbliższych. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim, a Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Więc tłumy idą za Jezusem, od pierwszego rozdziału o tym czytamy, tu już jesteśmy w 6 rozdziale, jest powiedziane, że i zza Jordania, i z Idumei, i z północy, z Tyru, Sydonu, z Jerozolimy, idą tłumy. Jezus jest entuzjastycznie przyjmowany, jego nauczanie, jego uzdrawianie, a ci, którzy są mu najbliżsi, no, odrzucają go, nie rozumieją go, lekceważą go w jakiś sposób. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Rozwiązania, czy też odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w starożytnym modelu życia rodzinnego, tym modelu śródziemnomorskim, który chcę teraz przedstawić. I rodzina judaistyczna, rodzina żydowska wpisuje się w ten model. W tym modelu, w tym sposobie myślenia, w tej mentalności najważniejszą wartością życia człowieka był honor, rozumiany jako dobre imię, jako prestiż, sława, reputacja. I honor nie był traktowany jako własność indywidualna człowieka, lecz jako dobro rodziny, dobro wspólne. I honorze nie decydowało, widzi mi się, rodziny, że ja tak o sobie uważam, tylko tak zwany PCR, Public Court of Reputation, ocena innych, reputacja, jaką dają mi inni, publiczna ocena. Jest to kultura kolektywistyczna, gdzie na człowieka pojedynczego, indywidualnego patrzy się w kontekście rodziny, do której przynależy, w kontekście więzów krwi, które posiada. Jest honor nabywany, który każdy człowiek zdobywa poprzez interakcje, w które wchodzi w życiu, w tak zwanej grze o honor, w codziennym spotykaniu się z drugim człowiekiem. I to jest szansa, aby nabyć więcej honoru dla swojej rodziny i dla siebie, ale jest też honor dziedziczony, który każdy otrzymuje na podstawie urodzenia się w takiej, a nie innej rodziny. Ta rodzina świata śródziemnomorskiego to jest taka struktura licząca zazwyczaj około 50 osób. W skład rodziny, na czele takiej rodziny stoi pater familias, ojciec rodziny, który jest odpowiedzialny za jej życie duchowe, odpowiedzialny także za dobra materialne tej rodziny i podlegli na zasadzie układu piramidalnego temu człowiekowi są wszyscy członkowie rodziny, żona, dzieci, wnuki, słudzy, niewolnicy, także klienci, jeżeli on jest taki człowiek, jeżeli jest patronem. Właśnie struktura patron-klient to jest struktura, która rządzi również tym światem śródziemnomorskim. Każdy komuś podlega. Najwyższym patronem jest sam cesarz, władca i poprzez wzajemne związki, schodząc do dołu tej piramidy, każdy patron ma swoich wasali, klientów. Im więcej ich ma, tym większy jest jego honor w społeczeństwie. Więc jest rodzina naturalna, oparta na więzach krwi, ale jest też rodzina tak zwana opcjonalna, fictive family. To są stowarzyszenia, gildie handlowe, szkoły filozoficzne, grupy religijne, także akademickie, moglibyśmy powiedzieć. I Jezus proponuje, aby patrzeć na chrześcijaństwo, na jego uczniów, na Kościół, na rodzinę Kościoła wszystkich czasów w tej nowej optyce. Rewolucjonizuje świat starożytny, skonstruowany w oparciu właśnie o wartość honoru i o te zasady życia rodzinnego, pokrewieństwa, podając nowe wartości, które mają dać wierzącym w niego nową optykę spojrzenia na życie. I idziemy dalej. Kolejna rzecz, czyli już trzeci element mojej prezentacji, czy czwarty w zasadzie, to jest, jakie sposoby widzimy w Ewangelii świętego Marka transformacji tej koncepcji rodziny świata śródziemnomorskiego, którą tak bardzo w pigułce przedstawiłem, w odniesieniu do tego, co Jezus proponuje. Mianowicie Jezus proponuje zrelatywizować tradycyjny model rodziny, tak to Marek przedstawia. I to jest ten sam tekst z trzeciego rozdziału, który przed chwilą czytałem, nie będę już go tutaj drugi raz powtarzał. Więc dwa podstawowe kryteria przynależności do tej rodziny nowej uczniów Jezusa są takie. Bycie z Nim, ci, którzy są wewnątrz tego domu, oraz pełnienie woli Boga. I jest jeszcze innych tekstów, kilka, które bardzo krótko chcę przytoczyć, żebyśmy uświadomili sobie, jakie są inne poziomy relatywizacji tej rodziny. Mianowicie bogaty człowiek, który przychodzi do Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. No zachowuję, ale jeżeli chcesz być doskonalszy, jeżeli chcesz stać się członkiem tej nowej rodziny, to zostaw wszystko i chodź za mną, bądź moim uczniem, naśladuj mnie. Tam jest czasownik akolutheo. Dalej, w 10 rozdziale mamy ten tekst, który też przed chwilą już cytowałem. To jest odpowiedź Jezusa na to pytanie, co my z tego będziemy mieli, że zostawiamy wszystko i idziemy za Tobą. No Jezus mówi, będziecie mieli o 100-kroć więcej, braci, siostry, pól wszystkiego. I to jest ten dynamizm tej nowej rodziny Jezusa, o którym za chwilę jeszcze więcej powiem. Dalej, jakie jeszcze inne sposoby transformacji myślenia, zmiany myślenia tych ludzi, tych, którzy wchodzą w nową rodzinę Jezusa. Jezus mówi, że ten, kto idzie za Nim, będzie konfrontowany poprzez prześladowania, zarówno przez władze polityczne, jak i władze religijne. I mówi, a wy miejcie się na baczności, wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawiać was będą z mego powodu na świadectwo dla nich. Powody prześladowań to przynależność do rodziny Jezusa, która powoduje relatywizację tej rodziny fizycznej i innych przynależności, także tych opcjonalnych. To pociąga za sobą zmianę aktywności społecznych, choćby niemożność uczestniczenia w oficjalnym kulcie, bo się wchodzi do nowej rodziny. To pociąga za sobą pewne wyrzeczenia i konieczności. Kto prześladuje? 13 rozdział. Brat wyda brata na śmierć, a ojciec swoje dziecko. Powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią i będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jest to działanie ze strony najbliższych. To najbliżsi, brat, rodzice, dzieci, rodzice dzieciom, to mają robić. Jezus i ci, którzy idą za Nim, mają być znakiem sprzeciwu dla tego świata, bo burzą w jakiś sposób poprzez swoje zachowanie ten tradycyjny system, system wartości, gdzie na szczycie jest honor. Honor mój i honor mojej rodziny. Więc trzeba to rozumieć, te słowa Jezusa w perspektywie tego, co mówiłem przed chwilą o pater familias, o patron klient, o honorze rodziny. I za tym idą środki represyjne, ostracyzm, pozbawienie majątku, wykluczenie z rodzin, a nawet jeżeli tak rodzina zadecyduje, to wydanie takiego człowieka na śmierć. I kolejny sposób transformacji koncepcji rodziny przez Jezusa to jest popatrzenie na rodzinę tą nową, do której się wstępuje, stając się uczniem Jezusa, jako na metaforę Królestwa Bożego. I tutaj są takie słowa jak psyche, rozumiane jako życie, jaźń osobowa, dusza, eiseltein, eisten, zoen, wejść do życia, czy też zoe aionios, życie wieczne. I tutaj to słownictwo jest używane zarówno w odniesieniu do tej rodziny nowej, jak i na określenie Królestwa Bożego. Czym jest Królestwo Boże? I znowu teksty. Kto chce zachować swoje życie, psychę, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a na swojej duszy szkodę ponieść. To jest wejście do Królestwa Bożego, zakorzenienie się w nowej rodzinie pociąga za sobą taką transformację. Dalej, ten tekst 9 rozdziału. Jeżeli zatem twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. To samo później dotyczyć będzie nogi, oka. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Ta rodzina duchowa Jezusa to jest już zaczyn Królestwa Bożego na ziemi. Wyrzeczenie się tych aktywności, które przeszkadzają w życiu w nowy sposób, które stoją w sprzeczności z etosem bycia duchową rodziną Jezusa. I to jest ten nowy sposób życia tych ludzi, którzy idą radykalnie za Jezusem, jest już metaforą Królestwa Bożego, które zaczyna się już tutaj na ziemi. Dawanie zgorszenia natomiast wypacza obraz Królestwa Bożego i jest przyczyną odwodzenia od wiary innych, tych, którzy patrząc na uczniów Jezusa, mają wypaczony obraz Królestwa Bożego i samego Boga. Co więcej, Jezus mówi, że żeby wejść do Królestwa, wejść do tej rodziny i dobrze się tam czuć, to trzeba przyjąć postawę dziecka Bożego. Postawa dziecka. Kolejny sposób transformacji tej koncepcji rodziny Jezusa to jest analogia do relacji ojciec-syn. I z jednej strony to ziemskie spojrzenie z tej kultury świata śródziemnomorskiego jest używane do określenia relacji Jezusa ze swoim ojcem, ta struktura pater familias, ale z drugiej strony przez analogię ta relacja Jezusa z ojcem jest ukazana jako model budowania tej rodziny ziemskiej, nowej rodziny Jezusa. Trzeba uważać tutaj, żeby właśnie patrząc na ten model pater familias świata śródziemnomorskiego, żeby zbytnio nie eksponować subordynacjonizmu Jezusa wobec jego ojca. I w tym, jak Jezus definiuje swoją relację z ojcem, to najczęściej używa słowa doksa, że dzieli ze swoim ojcem swoją chwałę, honor. Ojciec jest źródłem tożsamości historycznego Jezusa. Warto spojrzeć na ten króciutki tekst 14 rozdziału, werset 36, modlitwa Jezusa w Ogrójcu, gdzie Jezus mówi: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, niech się stanie. Ta postawa Jezusa wobec Ojca, co tutaj możemy wziąć jako pewien paradygmat funkcjonowania rodziny Jezusa, ziemskiej rodziny, do której my należymy, rodziny Kościoła. Otóż pełnienie woli Ojca jako nadrzędna zasada, to co w tym pierwszym tekście z trzeciego rozdziału wybrzmiało, to tutaj powraca. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Intymność tej relacji, Abba, dawniej to słowo tłumaczono tylko jako tatusiu, słowo aramejskie Abba, mówiąc, że to tylko małe dzieci w stosunku do swoich ojców w tamtej kulturze stosowały. Dzisiaj badania szersze tekstów aramejskich pokazują, że to słowo Abba było używane także przez dorosłych mężczyzn w stosunku do swoich ojców. Także nie jest to tylko takie dziecięce spojrzenie, ale również spojrzenie dojrzałego człowieka i jego relacja do ojca, Abba. Jest tutaj intymność, wzajemne zaufanie, poczucie wzajemnej więzi, bliskości. Jest też w tym krótkim tekście i w tym kontekście mowa o cierpieniu Jezusa, ogromnym cierpieniu już teraz, o krwiach, o pocie z krwią. Jest to postawa Jezusa wobec cierpienia i prześladowań ze względu na wiarę w Niego. Jest to wzorzec dla wszystkich nas. Jezus zaprasza i włącza swoją duchową rodzinę, którą zakłada na ziemi, do swojej relacji z Ojcem. Stajemy się Jego dziećmi, dziećmi Boga, i ta boska relacja z Ojcem i Synem nie jest tylko wzorem pewnym, ideałem, pewną ideą piękną, ale jest zaproszeniem do takiego przeżywania wiary, które jest wejściem w relację ojca z synem. Jest zaproszeniem do tej rodziny, którą już stanowi ojciec z synem. Wierzący w Jezusa stają się uczestnikami, przynależą do tej Bożej rodziny, do rodziny Trójcy Przenajświętszej. Jakże głęboka teologia. Jeszcze króciutko spróbuję pokazać cztery przestrzenie odwracania tego tradycyjnego modelu rodziny świata śródziemnomorskiego. I to są konkretne jakby łamania mentalności tamtych ludzi wychowanych w zupełnie inny sposób. Mianowicie pierwsze takie odwrócenie to jest przejście od koncepcji dobra ograniczonego do koncepcji dobra nieograniczonego. Jezus bardzo mocno próbuje to przedefiniować. Mianowicie w tamtym świecie myślano tak, że wszystkie dobra, zarówno materialne i duchowe, są ograniczone. Istnieje stała ilość dóbr materialnych i duchowych i nie można wytworzyć ich więcej. Można tylko pozyskać je od innych. I Jezus przedefiniowuje tą kulturę agonistyczną, to znaczy trzeba walczyć, żeby pozyskać dobro, tą kulturę opartą na grze o honor i o inne wartości, na koncepcję dobra nieograniczonego. Jego cuda, jego nauczanie o Królestwie Bożym kontestują tego typu mentalność i przekonują, że wiara w Jezusa otwiera zupełnie nową perspektywę, perspektywę nieograniczoności wszystkich dóbr. Tutaj nie ma ograniczeń. To stokrotne więcej braci, sióstr, pól wszystkiego. Przypowieść o siewcy również to wyraźnie pokazuje. Ten plon, który jest obiecany, 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny, to jest ten dynamizm Królestwa Bożego, dynamizm życia w jego rodzinie. Przypowieść o zasiewie, wsiewa się to ziarno, a ono ma w sobie jakby samo dynamizm wzrostu. Czy człowiek śpi, czy się stara, no to Królestwo Boże, czy też nie, Królestwo Boże rośnie. Przypowieść o ziarnku gorczycy, jakże ogromny dynamizm. Z tego, co najmniejsze, wyrasta największa z jarzyn. Nie jest to tylko taki wzrost linearny, ale jest to coś absolutnie rewolucyjnego. Fundamentem tutaj, żeby umieć w ten sposób żyć, jest przyjęcie nowych kryteriów oceny. To już nie publiczny osąd reputacji, honor decyduje o tym, co ważne, najważniejsze w życiu, lecz punktem odniesienia staje się Bóg i Jego Królestwo, nowym punktem oceny wartości człowieka, sensu życia, jego drogi. Druga przestrzeń przedefiniowania to jest przestrzeń od przejścia od nienawiści do miłości. Jesteśmy tutaj w kulturze agonistycznej, w kulturze walki, pozyskiwania wszystkiego, zmagania się. Jezus odwraca ten porządek, stawiając miłość do Boga i do bliźniego jako wartości absolutnie najwyższe. Zacytuję 12 rozdział Marka, dobrze to znamy. To jest odpowiedź Jezusa na pytanie uczonego w piśmie. Jakie jest najważniejsze z przykazań? Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Bogiem naszym Panem, jedynym. Będziesz miłował, i tutaj czasownik agapao, Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest, będziesz miłował, tutaj też jest agapao, swego bliźniego jak siebie samego. Więc chodzi o nowe życie, życie miłością. Miłość jako podstawowe kryterium przeżywania siebie samego w relacjach z innymi, w tym świecie, który był z natury światem agonistycznym. Pax Romana, z jednej strony pax, spokój, ale tak naprawdę zdobywa się go poprzez walkę, poprzez ujarzmienie i podporządkowanie sobie wroga. Tam, w tamtej kulturze tak myślano. Krzyż Jezusa i jego podejście do walki ze złem zupełnie przedefiniowuje tą rzeczywistość świata starożytnego. Trzeci sposób transpozycji to jest przejście od właśnie tej walki do przyjaźni. Nie traktowanie drugiego człowieka jako wroga, ale jako przyjaciela. I tutaj, tam był czasownik agapao, tutaj jest rzeczownik filia, czasownik fileo i przyjaciel, rzeczownik przyjaciel filos. Więc chodzi o to, aby z innymi ludźmi żyć w relacjach przyjaznych, aby budować dobre emocje. Myślę, że to na uczelni, dla uczelni, dla naszych relacji tutaj jest również bardzo ważne. Jest zachęta do życia w pokoju, do budowania pokojowych relacji z innymi. Jezus zwraca uwagę także na konieczność wzajemnego przebaczenia win jako warunku otrzymania Bożego przebaczenia. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komuś, by także Ojciec Wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Przebaczenie. I czwarty, ostatni poziom odwrócenia tego tradycyjnego modelu rodziny na rzecz tego modelu duchowego, który Jezus pokazuje dla Kościoła wszystkich czasów, dla każdej mniejszej, większej wspólnoty. Chodzi także o transformację naszych własnych rodzin fizycznych w świetle tych kryteriów. To jest przejście od umiłowania honoru jako najwyższej wartości tamtego świata do miłości Boga. I te same teksty. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Miłość Boga ma być postawiona wyżej od honoru, który był postrzegany jako wartość najwyższą. Postawienie na pierwszym miejscu miłości Boga rewolucjonizuje całe podejście ucznia Jezusa do życia. Bóg staje się jedynym kryterium oceny tego, co wartościowe, dobre, honorowe w życiu człowieka. Jest to radykalne odwrócenie panującego wtedy porządku społecznego i postawienie wiary w Boga i miłości do Niego, miłości do bliźnich na pierwszym miejscu w swoim życiu. Bardzo dziękuję za uwagę.